Rozmowa punkt dziewiąta. Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest pan Marek Kamiński, Platforma Obywatelska. Witam Życzkewski. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I dziękuję, że pan przyszedł do radia, że nie zbojkotował pan, bo Platforma ma ostatnio w zwyczaju bojkotować. Bojkotuje telewizję publiczną.
No, to myślę, że kiedyś PiS też bojkotował niektóre stacje.
Przez chwilę,
tak.
Czyli to też chwilowa sytuacja.
Jesteśmy w radiu, a nie w telewizji, więc...
A czy to nie jest, tylko tak zapytam, czy to nie jest takie jednak strzelanie sobie w stopę? Bo no jednak telewizja jakieś zasięgi ma. Nawet jeśli się nie zgadzamy, mamy inną wizję. Czy programu telewizyjnego, czy Polski w ogóle, to chyba lepiej mieć przestrzeń, w której się o tym mówi.
No tak, ale skoro Platforma zdecydowanie krytykuje postępowanie władz telewizji, sposób narracji w programach publicystycznych, w wiadomościach, to też nie ma co się dziwić, że w końcu nastąpiło to przelanie tej czary goryczy i taki radykalny krok. Zobaczymy, jak długo. Na razie zostało tak to wyartykułowane, że politycy Platformy unikają występów w telewizji publicznej.
Dobrze, nie obrazi się pan, jak powiem o panu, że jest pan antykomunistą?
Nie, dlaczego bym się obraził?
No, takie stwierdzenie faktu, prawda?
No, tak. Nigdy nie ukrywałem takich jakichś poglądów. No, zdecydowanie myślę, że zdecydowana większość mieszkańców naszego kraju ma takie poglądy.
Dobrze.
Tak mi się wydaje.
Dobrze, natomiast chcę zapytać, jak się pan czuje w towarzystwie Leszka Millera i na przykład pana Cimoszewicza w kontekście tego apelu, który w miniony piątek został podpisany po powołaniu Koalicji Europejskiej?
No, osobiście się nie czuję, bo nie stałem obok nich.
No, ale jest pan członkiem Platformy Obywatelskiej.
Tak, jestem członkiem Platformy, a to była deklaracja byłych premierów, byłych ministrów spraw zagranicznych w kierunku tworzenia na razie jakby zrębów tego przedsięwzięcia, być może wyborczego. No, niekoniecznie musi to się skończyć tym, że wymienione tutaj przez pana redaktora osoby będą w ogóle kandydować z list wspólnej koalicji,
no dobrze,
bo taka się
fakt
buduje.
Stał się, znaczy fakt faktem, oni się wszyscy tam spotkali, zawiązali jakieś porozumienie. Obok stał Radosław Sikorski, Grzegorz Schetyna.
Który jest zdecydowanym antykomunistą, jest na pewno, jeden
ja,
i drugi.
Ja tu się zastanawiam, czy no, Radosław no, Sikorski nie...
Życiorys Radka Sikorskiego wyraźnie o tym świadczy. No
to powinien odkręcić tą tablicę, strefa
zdekomunizowana. Z komunizmem w Afganistanie, nie? Znaczy, wie pan, no jednak tego czasu od momentu, kiedy wymienieni przez pana panowie byli członkami władz komunistycznych w Polsce, to jednak sporo minęło. Daj Boże, nastąpiło u nich otrzeźwienie i można poważnie traktować ich jakiś udział i deklaracje w tym przedsięwzięciu, które dopiero ma swój początek jakiś, czy tak się to skończy, to też do końca jeszcze nie wiemy.
To wydarzenie, ono poprzedzało niedzielną, czy jakby poprzedzało, wyprzedzało niedzielną konwencję Partii Wiosna. Czy Platforma Obywatelska czuje na plecach oddech Roberta Biedronia?
Nie sądzę, żebyśmy obawiali się tego oddechu jakoś tak bardzo. No na pewno pojawienie się kolejnego podmiotu na scenie politycznej po tej stronie jakby anty-PiS, tak? No już możemy takimi skrótami jakimiś tam gdzieś operować, no powoduje, że rozdrobnienie zawsze gra na korzyść tego potencjalnego konkurenta. To tutaj można się tego obawiać.
I stąd apele Platformy Obywatelskiej, Robert, nie idź tą drogą, chodź z nami.
No tak, no bo wydarzenie, o którym pan na początku wspomniał, było pokazaniem właśnie tego kierunku, który zaczyna się już krystalizować, czyli budowanie tej zdecydowanej sceny politycznej, która jest przeciwna obecnie sprawującym władzę i z nadzieją myśli, że tą władzę przejmie. I pewnie to kwestia jest jakiegoś czasu, może nawet niekoniecznie dalekiego, że ta scena się coraz bardziej będzie zapełniała ugrupowaniami czy osobami, które będą tak uważać. Czy Robert Biedroń przystąpi do tego, trudno powiedzieć, czy to zostanie przy swoim. Na razie on i jego najbliższe otoczenie zastrzega się, że chcą iść osobno. No, taka jest ich wola, tylko pytanie, jakie mogą być tego konsekwencje.
Nie? Dzisiaj tak mieliśmy... Robert Biedroń przyjeżdża do Zielonej Góry i będzie tak, przekonywał do swojego programu.
Już był raz chyba też kilka miesięcy
temu.
No
tak, więc... ale po tej konwencji niedzielnej jeszcze go nie było. To Zielona Góra, można powiedzieć, że w jakiś sposób otwiera ten objazd po kraju i przekonywanie wyborców. Czy do wyborów parlamentarnych...
Czy dotrwa? Pytanie.
Do jesieni, czy wiosna dotrwa do jesieni, no, tak ale, ale wybory...
Tak, no bo rok ma jednak cztery pory, tak, a no to mamy tylko wiosnę.
Tak, mamy też sytuację, której złośliwi mówią, że tutaj sama nazwa partii może wskazywać no na
jest,
sezonowość.
Jest coś właśnie ciekawego jakby w tej polskiej scenie politycznej, bo kraje tej stabilnych demokracji raczej takich przypadków chyba nie miały, że powstawały ruchy związane z nazwiskiem polityka, przynajmniej nie było ich zbyt wiele. U nas cała seria, tak? Mieliśmy ruch Palikota, mieliśmy Nowoczesną Petru, mamy cały czas Kukiza, tak przyklejanie tych ruchów do nazwisk liderów, to jest jakaś taka polska specjalność. No tutaj mamy otwarcie inne, też dość ciekawe. No jakby te tradycyjne nazwy partii gdzieś tam jeszcze z dawien dawna, gdzieś tam na naszej scenie politycznej gdzieś są spychane. Pojawiają się zupełnie nowe twory językowe. To myślę też jest pole do popisu dla językoznawców. Dlaczego akurat właśnie partie polityczne, czy ruchy polityczne przybierają takie nazwy?
Już dawno nie były podnoszone te tematy, choć ostatnio w ramach Platformy Obywatelskiej funkcjonująca Inicjatywa Polska mówiła o kwestiach związanych z rozdziałem państwa od Kościoła. No ale właśnie podczas tej niedzielnej konwencji sporo mówiło się o takich światopoglądowych kwestiach związanych na przykład z wyprowadzeniem religii ze szkół, z opodatkowaniem tacy, likwidacją funduszu kościelnego. Czy to są w pana ocenie hasła i tematy, które mogą znaleźć znaczące poparcie w polskim społeczeństwie?
Na pewno jakieś poparcie znajdą, bo część elektoratu no, ekscytuje się takimi światopoglądowymi kwestiami. Pytanie tylko, czy większość Polaków to rzeczywiście mocno zajmuje, tak? Czy to jest ten temat jakby główny, wiodący w dyskusjach w domu, w kolejce, w supermarkecie czy na przystanku autobusowym? Myślę, że nie, że to są jednak gdzieś tam poboczne tematy. W ogóle to pojęcie rozdział Kościoła od państwa, w ogóle takie pojęcie nie funkcjonuje w naszej konstytucji. Trzeba do tego zacząć, bo mamy mowę tam w jednym z artykułów autonomii tych dwóch obszarów i państwa i Kościoła. My nie mamy konstytucji na wzór francuski, gdzie jest wyraźnie tak rozdział Kościoła od państwa. Takie słowo w naszej konstytucji nie pada w ogóle. Kwestia religii, no ja myślę, że tak zwane wyprowadzenie, jak pan redaktor tego słowa użył, no mocno by skomplikowało życie rodzicom, bo teraz jednak te maluchy mają te zajęcia w szkole, są pod opieką, a tak trzeba by ich gdzieś tam dowozić, doprowadzać do salek katechetycznych. Przy tym dużym wysypie różnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, których przecież rodzice im udostępniają. Teraz doszłoby kolejne, gdzie trzeba byłoby tę opiekę zapewnić i pewnie byłby z tym kłopot. Myślę, że przytłaczająca jednak większość wolałaby, żeby to zostało po staremu. To był kompromis wypracowany pod koniec lat 90. Ten światopoglądowy, przecież przy wielkiej burzy emocjonalnej, to trzeba o tym pamiętać, tak, w jakich to wtedy się atmosferze jeszcze, działo. Nie?
Wtedy nie było jeszcze mediów społecznościowych. Tak, a mimo to
przecież pamiętamy, jakie to budziło emocje w znacznych grupach społecznych.
Dobrze, a jak skomentuje pan, nie wiem jak to, no przede wszystkim aferę korupcyjną, choć niektórzy bardziej kładą nacisk na seks-aferę z udziałem no, lubuskiego posła Stefana Niesiołowskiego.
Znaczy wybranego w województwie lubuskim, bo myślę, że związki no, pana Niesiołowskiego już teraz od dłuższego czasu są dość mizerne.
Ale pamiętamy te czasy, kiedy pojawił się na liście, był jedynką na liście Platformy, potem dwójką.
Bywał tu na konwencjach, tego nie można przecież odmówić.
I w tym studio również siedział.
Z pewnością tak. No i trudno to skomentować. No, wiadomo, że społeczeństwo także żyje takimi właśnie bardziej ekscytującymi doniesieniami na temat życia polityków. Pytanie, czy to właśnie o to chodziło, żeby przyćmić tą większą sprawę związaną z tak zwanymi taśmami Jarosława Kaczyńskiego. No, myślę, że to może miało na celu.
Ale sprawa miała swój początek jeszcze za rządów Platformy i była przez prokuraturę, czy przepraszam, CBA.
No i właśnie ciekawe, że dopiero 13-15. Teraz, że dopiero teraz to ujrzało światło dzienne. Czy nie można było tego już od razu wówczas rozwikłać i zakończyć i byłoby po sprawie, albo po sprawie posła, albo i po pośle. No
może to Platforma szachowała Stefana Niesiołowskiego, który w pewnym momencie tak bardzo się odsunął na boczny tor.
Panie redaktorze, dość daleko posunięty chyba wniosek.
Dlaczego?
Ja przynajmniej nic takiego nie słyszałem nigdy, żeby gdzieś tam w ogóle ta sprawa w kuluarach...
Grzegorz Schetyna mówił, że mówiło się na korytarzach, że Stefan Niesiołowski ma pewne słabości. Na przykład.
Nie słyszałem.
Nie, pan, no tak.
Nie słyszałem.
Dobrze, teraz porozmawiajmy o sprawie lokalnej, regionalnej na pewno. Wczoraj w tym studio Jerzy Materna powiedział, że jeśli Urząd Marszałkowski nie złoży pewnych wniosków o dofinansowanie budowy mostu w Pomorsku, to zrobi...
Zadymę, powiedział.
Użył takiego sformułowania, przede wszystkim będzie bardzo mocno, jak rozumiem, naciskał w tej sprawie, będzie tutaj przekonywał. Pan jest dyrektorem jednym z departamentów Urzędu Marszałkowskiego i wiem, że powziął pan informację na temat tej inwestycji. Co odpowiemy słuchaczom? No i czy uspokoi pan pana posła w tej sprawie?
Ja myślę, że tak, zresztą pan poseł chyba takie sygnały też z Urzędu Marszałkowskiego, czy może nawet i osobiście od pani marszałek Elżbiety Anny Polek otrzymał, że no, Urząd Marszałkowski żywo zainteresowany tą kolejną inwestycją mostową. Sami realizujemy most w Milsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wyłoniona firma, jest kształtowany już projekt realizacyjny tego ważnego przedsięwzięcia, tego pierwszego tak wielkiego mostu na Odrze w okresie powojennym. Tu mamy w tym programie mostowym rządu kolej na most w Pomorsku. Niewątpliwie on jest potrzebny, bo będzie taką swoistą alternatywą tutaj także i dla drogi S3 i tam trwającego przecież też remontu na mostu w Cigacicach. Tyle tylko, że Urząd Marszałkowski czeka teraz na odpowiedź ministerstwa co do interpretacji pewnych zapisów związanych przede wszystkim z finansowaniem tej inwestycji, bo ona jest bardzo droga. To będzie pewnie koszt, most w Milsku to jest koszt ponad 70 milionów złotych i pewnie w Pomorsku będzie dość podobnie, może nawet i więcej.
A jakiego rządu tam mamy finansowanie? To znaczy, jakie jest dofinansowanie, jaki jest wkład własny Urzędu Marszałkowskiego?
Tam jest 85% RPO, pozostała część to jest wkład własny. W tym także jakiś jest tam fragment wkładu budżetu państwa, tak jak we wszystkie większości inwestycji drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w naszym regionie. I tutaj jest podobnie, czekamy po prostu na to, co ministerstwo odpowie, czy będzie pełna jasność co do pewnej kolejności później też w realizowaniu tej dużej i poważnej inwestycji. Trzeba dokonać uchwały zarządu, potem uchwały sejmiku, zagwarantować środki w wieloletniej prognozie finansowej. Przecież to nie będzie inwestycja, którą się w ciągu kilku miesięcy skończy.
Tylko, żebyśmy
prawda?
W tym wszystkim, w Natomiast, tych terminach się zmieścili.
Tak, i tam jest termin jest chyba koniec marca na złożenie tego wniosku o dofinansowanie do ministerstwa i ja sądzę, że się tutaj zarząd województwa z tego wywiąże i ten most powstanie.
Marek Kamiński, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję za
rozmowę. Dziękuję bardzo.